Patent na sternika.
Dobry wieczór, Anna Rembas. Setki tysięcy widzów zebranych nad brzegami rzeki Hudson w Stanach Zjednoczonych podziwiały dar młodzieży podczas Międzynarodowej Parady Żaglowców, która 4 lipca przepłynęła przez Nowy Jork. Na pokładzie polskiej fregaty obecni byli przedstawiciele władz uczelni, rektor Adam Weintritt, przewodniczący Rady Uczelni Sławomir Kalicki i dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich kapitan Dariusz Jelonek. Towarzyszyło im ponad 100 studentów, praktykantów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz załoga statku pod dowództwem kapitana Michała Sadowskiego. Łączymy się teraz z Nowym Jorkiem. Głos ma rektor uczelni profesor Adam Weintritt, który jako pierwszy podzieli się z Państwem swoimi wrażeniami z tej uroczystej parady.
No właśnie, chciałbym podkreślić to, że myśmy nie reprezentowali wyłącznie uczelnię naszą, czy Gdynię, ale cały kraj, bo byliśmy jedynym statkiem, który przypłynął z Polski. Z wielu powodów, bo 50 lat temu Dar Pomorza uczestniczył w podobnej imprezie z okazji 200-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych, a poza tym Dar Młodzieży 4 lipca obchodził swoje urodziny, także to były podwójne urodziny i chcieliśmy zrobić coś wielkiego tego dnia i myślę, że to się udało. Statek został świetnie odebrany, salutowaliśmy wielu okrętom, takim party wieczornym. Dowódcy tych okrętów podkreślali, że byliśmy właściwie jedynym statkiem, który dochował tej starej morskiej tradycji.
My, jak oglądaliśmy relacje, bo udało się obejrzeć, była możliwość taka, ponieważ transmisja była zapewniona przez jedną z amerykańskich stacji, to powiem szczerze, że wzruszaliśmy się. Było dużo też telefonów, SMS-ów. Ludzie, którzy oglądali to i stamtąd, i zza oceanu, pisali, pytali się, zastanawiali się właśnie nad różnymi rzeczami. Polonia amerykańska bardzo żywo reagowała na tą obecność Daru Młodzieży w tej paradzie. Czy pan miał też takie chwile wzruszenia? Oglądał pan to oczywiście z pokładu Daru Młodzieży.
Ja nie wiem, co transmitowały stacje, bo byłem cały czas na pokładzie statku, ale wrażenia były kapitalne. Raz, że szliśmy w konwoju najpiękniejszych żaglowców na świecie, a co chwilę nad nami przylatywały eskadry samolotów. Dobre wrażenie na mnie zrobiły samoloty, które za sobą zostawiły flagę amerykańską. Polską flagę oczywiście łatwo zrobić, biało-czerwone pasy, ale amerykańska flaga z tymi wszystkimi gwiazdkami na niebie, to robiło naprawdę kolosalne wrażenie. A kiedy przypływaliśmy przy głównej trybunie, to aż ciarki przychodziły, bo było widać, że robimy coś historycznego. Tysiące ludzi, to była trasa kilkumilowa, wszędzie pełno ludzi.
Oczywiście na pokładzie ponad 100 studentów, praktykantów pierwszego roku nawigacji Uniwersytetu Morskiego. Oni też świetnie się spisali i załoga statku również. Pan miał okazję już z nimi rozmawiać. Jakie są ich pierwsze, jakieś takie odczucia, bo na pewno to wielkie wrażenie na nich zrobiło.
To był ich pierwszy rajs w życiu. To byli studenci pierwszego roku, uśmiechnięci, zadowoleni. Było widać, że świetnie przygotowani przez załogę. Troszeczkę niezadowoleni, ponieważ zaraz po zatrzymowaniu 5 wczoraj wracali do kraju i dzisiaj mam już informację, że szczęśliwie studenci wylądowali na lotnisku Chopina w Warszawie, a wczoraj na statek przyleciała studenci drugiego roku Wydziału Nawigacyjnego i już się szykują w tej chwili na kolejny rejs do Bostonu. Dla nich to z kolei nie jest pierwszy rejs, bo oni w ubiegłym roku uczestniczyli właśnie w podobnych regatach na wodach europejskich, Bremerhaven, Amsterdam, inne porty, także są przygotowani do pływania w takim szyku, gdzie oprócz jednego statku z boku jest mnóstwo małych jednostek.
To będzie trzeci etap już teraz, który się rozpoczyna.
Trzeci i ostatni, mam nadzieję, że cały czas to podkreślam, cały czas, że to będzie szczęśliwe. Oczywiście wiele rzeczy się dzieje w czasie rejsów, jest to na bieżąco informowany, również pan dyrektor działu armatorskiego, pan kapitan Jelonek. Na bieżąco śledzimy i reagujemy na to, co się dzieje na statku. No dzisiaj przychodzą przedstawiciele konsulatu polskiego, który mieści się w Nowym Jorku. Jutro będą przedstawiciele ambasady przy ONZ-cie, polscy dyplomaci. Natomiast wieczorami odbywają się imprezy. 4 lipca to była gigantyczna impreza. Byliśmy na statku Eagle, podobnym statku, który ma podobne znaczenie dla Amerykanów, jak dla nas Dar Dar Młodzieży i byliśmy właściwie w odległości 100-200 metrów od głównego centrum, gdzie były przygotowane fajerwerki, które trwały ponad pół godziny. Coś wspaniałego, płynące jakieś tam ognie z mostu bruklińskiego. Mamy to wszystko nagrane. Wrażenie jest gigantyczne, przepiękne.
No właśnie, cieszę się, że o tych fajerwerkach też pan powiedział, bo przecież to, co robiliście podczas parady, zachowanie studentów, to wszystko jest bardzo ważne, to, że jesteście podczas tej parady, ale tak naprawdę ważne jest też to, co ta kulminacja, bo to w końcu obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych i wiemy, że pokazali się naprawdę wspaniale, jeżeli chodzi o te takie pozamorskie rzeczy. Te fajerwerki zrobiły wielkie wrażenie. Cieszę się, że mieliście wy jako załoga też okazję to obejrzeć.
Załoga, oficerowie byli podzieleni na wiele grup, bo te imprezy się odbywały w wielu miejscach Nowego Jorku. My oczywiście byliśmy w tym centrum, w najważniejszym miejscu, na pokładzie statku Eagle, ale oficerowie, studenci uczestniczyli też w innych tego rodzaju imprezach w całym Nowym Jorku. Także no, kilkadziesiąt osób mogło oglądać tą kulminację 4 lipca. No i tam były oczywiście okazje, żeby wymieniać poglądy tam z innymi statkami. Te mundury mamy przepiękne. Amerykanie mają białe mundury. Przy okazji myślę już o kolejnym statku naszym, który będziemy budować i się zastanawiam, czy w tropiku właśnie nie wrócić do starej tradycji jeszcze przedwojennej, kiedy oficerowie mieli mundury śnieżno-białe. Tak być może, że taką decyzję podejmiemy, ale nie mamy się czego wstydzić. Nasze mundury naprawdę się też prezentowały elegancko.
Panie profesorze, pan płynie do Bostonu, czy wraca do Gdańska?
Nie, wracam do kraju. Kulminacja to było w Nowym Jorku. Przyleciałem, żeby upewnić się, że wszystko działa. Muszę zapewnić naszych słuchaczy, że statek jest w świetnej kondycji i mam nadzieję, że w takim samym stylu, w takiej samej formie wróci do kraju.
Wiem, że jeden z komentujących tę paradę, amerykański reporter, powiedział, że to jest najszybsza fregata, najszybszy żaglowiec. To faktycznie tak jest?
Faktycznie, gdybyśmy się ścigali od jednej linii do drugiej, to Dar Młodzieży był stare zwycięzcą. Natomiast w regatach są liczne przeliczniki, gdzie się liczy rok, wielkość żagli, wielkość statku i przy tych przelicznikach czasami różnie jest. Natomiast gdybyśmy bezwzględnie spojrzeli tylko na wynik prędkości, no to Dar Młodzieży jest naprawdę ścigaczem.
Ostatnie pytanie, bo strasznie chcę je zadać. W którym miejscu pan stał? Gdzie pan patrzył? I jakie żaglowce były wtedy w pana zasięgu wzroku? Jak to było podczas tego 4 lipca? Bo myśmy to wszystko widzieli trochę tak jakby z góry, natomiast pan był tam w samym środku.
Jest taka zasada, że na statku kapitanem jest komendant statku. Mimo, że jest rektor, mimo, że jest dyrektor działu armatorskiego, to najważniejszą osobą, podobnie jak w samolotach, jest pilot, jest kapitan. Także ja oczywiście byłem na mostku, ale byłem kibicem na mostku, nie wydawałem komend, nie wydawałem rozkazów. Przyglądałem się kunsztowi kapitana, który to robił, był też pilot. Pilot był pochodzenia polskiego, to było też fajne, że rozmawialiśmy w języku polskim. Pilot, który 30 lat jest pilotem w Stanach Zjednoczonych, wyemigrował do Stanów w wieku 16 lat, dostąpił zaszczytu, o co bardzo zabiegał, żeby być właśnie pilotem na statku Dar Młodzieży. I to cały czas podkreślał. Natomiast przemieszczałem się, byłem raz na ze studentami rozmawiałem, widziałem te uśmiechnięte twarze, także było to taki wzruszający poranek. Rozpoczęliśmy parady o 4 rano, muszę powiedzieć. To nie jest tak, że statek wystartował gdzieś o 11, o 12 zacumował. To było kilka godzin. Byliśmy na kotwicowisku, później formowaliśmy ten konwój, później było przejście przez główną paradę, wreszcie na rzece Hudson zrobiliśmy właściwie takie kółko, wpłynęliśmy aż w górę Central Parku, potem wracaliśmy. Po drodze mijaliśmy kolejne okręty lotniskowe Stanów Zjednoczonych, oddawając oczywiście honory, ale dzięki temu, że taka pętla została zatoczona, to wzajemnie widzieliśmy się z tymi największymi żaglowcami i mogliśmy sobie oddać honory, to co było ważne. Że nie tylko lecieliśmy jak w sznurku, ale potem była na końcu pętla na rzece Hudson. Stoimy dzisiaj przy Piersie 91 i dzisiaj będzie właśnie taka kulminacja zwiedzania, bo w dniu wczorajszym muszę powiedzieć, że Polonia była troszeczkę może zawiedziona, ponieważ my szykowaliśmy się do wymiany studentów. Studenci się pakowali i opuścili statek w godzinach popołudniowych. Wieczorem na statek zamostrowali studenci drugiego roku, także zwiedzanie było wczoraj ograniczone. Natomiast dzisiaj spodziewamy się tysięcy zwiedzających. W środę 8 w godzinach popołudniowych też będzie formowany konwój, także statki będą razem wychodziły. To jest wielkie święto. Naprawdę tu na ulicach widzi się studentów czy kadetów z różnych krajów, oddają sobie wzajemnie honory. Wczoraj była niedziela, byliśmy w katedrze świętego Patryka, gdzie arcybiskup Nowego Jorku specjalną mszę odprawił dla wszystkich kadetów i na końcu było wspólne zdjęcie żeglarzy z całego świata. To fajnie wyglądało, również nasi studenci tu w tym uczestniczyli. To na końcu ta pieśń Ameryka, to chyba z 5-6 zwrotek, ja nawet nie wiedziałem, że tyle zwrotek jest. I cały kościół śpiewa, tak w Polsce, Boże coś polskie, coś takiego. Naprawdę wzruszające chwile.
Wszyscy wzięli udział w wyjątkowym, podwójnym jubileuszu, kulminacji obchodów 250-lecia podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych i 44. rocznicy podniesienia biało-czerwonej bandery na Darze Młodzieży, która po raz pierwszy załopotała na maszcie fregaty 4 lipca 1982 roku. To jest ogromna satysfakcja, to jest niesamowity rejs i niesamowita podróż. Taka podróż odbywa się raz na 50 lat. Ostatni raz tutaj na takich uroczystościach był Dar Pomorza w 1976 roku. My jesteśmy równo 50 lat później. Jest satysfakcja, że udało nam się tu dotrzeć na żaglach, mówił kapitan Michał Sadowski, komendant żaglowca Dar Młodzieży.
Dla wszystkich to jest wyjątkowe wydarzenie, bardzo wyjątkowe, bo to raz w życiu takie wydarzenie może się zdarzyć, jak taka okrągła rocznica Stanów Zjednoczonych. Za 50 lat zapewne nasi praktykanci będą już też około 70 roku życia i będą wspominać tą podróż do Nowego Jorku. Może się będą też gdzieś spotykać na pokładzie jakiegoś statku muzeum, tak jak we wrześniu kadeci z Daru Pomorza, którzy byli tutaj w 76 roku. Wydarzenie bardzo ważne dla nas i wyjątkowe. Udało się na żaglach, w wielu miejscach, w wielu momentach. Faktycznie na tych żaglach płynęliśmy bez pomocy silnika. W szczególności jak się zbliżaliśmy już do lotniskowca, z którego parady odbierał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.
Dzień wcześniej na kotwicowisko przyszedł szkwał i troszeczkę nabroił, bo byliście około 100 metrów od siebie momentami.
Nawet mniej. Jak rozmawiałem tutaj z dowódcami, z dowódcą Eagle'a, to jest amerykański Coast Guard. Oni mają przecież świetne swoje służby i też nie mieli informacji o tym, że będzie aż taki szkwał o takiej sile. Te szacunki były zdecydowanie mniejsze. U nas była taka sytuacja, że na nas dryfowała bardzo mocno Esmeralda. Mieli problem z uruchomieniem silnika. Myśmy byli za nimi. Też nas dragowało. Też musieliśmy spalać silnik i manewrować. Ale dzięki manewrowi, który zrobiliśmy jako statek, udało się uniknąć kolizji z Esmeraldą, która cały czas się zbliżała bardzo mocno do nas, ponieważ nie mogli silnika swojego uruchomić.
A co pan zrobił? Jak to się dzieje wtedy? Bo to są setki myśli po prostu w tym samym momencie. Co pan zdecydował? Jaką komendę pan wydał?
Powiem tak. Jeden silnik mieliśmy cały czas na standby'u z uwagi na to, że akwen bardzo płytki, że bardzo duże zagęszczenie jednostek, że te statki stały dosyć blisko siebie, mniej niż 1,5 kabla, więc jeden silnik miałem cały czas na standby'u zamiast agregatu prądotwórczego. Natomiast natychmiast zawołaliśmy o drugi silnik, sterowanie z maszyny i jak tylko to sterowanie z maszyny silnikiem dostaliśmy, to mimo tej kotwicy, którą dragowaliśmy, zaczęliśmy manewrować przy mocy bow thrustera, przy mocy silnika, jednocześnie wybierając tą kotwicę i właśnie takim manewrem udało się tak ustawić na szczęście statek, że się minęliśmy ze Esmeraldą dosłownie 30 metrów. Ten dowódca Esmeraldy, kapitan Edward, był tak szczęśliwy, tak mi wdzięczny, wysłał mi później nagrania głosowe na WhatsAppie z podziękowaniem, a wczoraj na Giftek Change w Nowym Jorku, jak się spotkaliśmy, to już wszyscy obecni tam kapitanowie wiedzieli o tym naszym zachowaniu, jak nam się udało tą sytuację uratować trudną przy spotkaniu ze Esmeraldą. Obiecał mi nawet jakiś prezent przysłać do Bostonu. Nieco prawda Bostonie nie będzie, ale tutaj nie mamy możliwości w Nowym Jorku, żeby się spotkać jeszcze, ponieważ Esmeralda jest ustawiona na Satnaira, to jest dosyć daleko i nie mamy czasu, żeby po prostu tam pojechać, czy żeby oni do nas przyjechali.
Pewnie dzisiaj i jutro to będą te takie dwa najważniejsze dni na spotkania z Polonią.
Pogoda troszeczkę nie sprzyja, pada deszcz dzisiaj. Mamy tenty rozłożone. W tej chwili od rana na pokładzie jest ekipa radia i telewizji takiej polonijnej, Rampa z Nowego Jorku, także robią swoje nagrania i około 15-16 będzie akcja tort. Będzie już Polonia na pokładzie, będzie konsulat i wiedzie tort urodzinowy Daru Młodzieży, także będziemy świętować urodziny, a już na 18 razem z panem rektorem idziemy na takie oficjalne przyjęcie, kolację, to się nazywa mess night z wojskowego, ponieważ to głównie wojskowe wydarzenia są. Obecni będą i dowództwo marynarki wojennej i być może jeszcze innych rodzajów sił, dowódcy marynarek wojennych z tego świata, bo tych dowódców tu jest bardzo dużo. Wczoraj na przykład na Gorszfoku na przyjęciach byłem, to nawet z Australii dowódcę marynarki wojennej spotkałem. Cały świat. Ci wszyscy, którzy tutaj przepłynęli te okręty, są obecni na tych naszych spotkaniach, na tych żaglowcach. Żaglowce są rozstawione też tak nie wszystkie w jednym miejscu, tylko w różnych miejscach Nowego Jorku. My stoimy na Manhattanie, w ładnym miejscu, wszędzie mamy blisko, w szczególności na Times Square, ale takie krajobrazowo najładniejsze miejsce to jest oczywiście okolice Mostu Bruklińskiego i tam ustawione jest Five Sisters, czyli te wszystkie starsze jednostki, które były tutaj w 76 roku. To jest rumuńska Mircea, przepraszam, to jest amerykański Eagle, to jest niemiecki Gorschfok. Oni stoją wszyscy właśnie w okolicach Mostu Bruklińskiego. Eagle po stronie Manhattanu, a reszta jednostek po stronie Brooklynu. I też takie przemieszczanie się między tymi spotkaniami, tymi recepcjami nie jest takie łatwe. Korzystamy z metra. To jest najlepszy chyba tutaj środek lokomocji i najtańszy zarazem. Wczoraj wieczorem właśnie byłem na Gorschfoku, czyli musiałem aż tam na ten Brooklyn pojechać. Dzisiaj jesteśmy już po tej stronie cały dzień. Mamy bardzo napięty harmonogram. Tutaj w ciągu dnia wizyt jest dużo, a i obowiązków takich poza statkiem też jest coraz więcej. Też trzeba niestety gdzieś tam wyjść, gdzieś tam pójść na jakieś spotkanie. Ale jest fajnie, pogoda była piękna teraz. Mówię, troszeczkę deszczyk popadał, ale przynajmniej temperatury troszeczkę spadły, bo upały są straszne.
A proszę mi powiedzieć, sama parada, czy to dla kapitanów, dla komendantów jest problem z poprowadzeniem, z wejściem do tego szyku, z płynięciem w tym szyku odpowiednim?
Nie stanowi też jakiegoś większego problemu dla doświadczonego kapitana, myślę. Tym bardziej, że to wszystko jest zaplanowane, rozpisane, dokładnie co do godziny, który statek o której godzinie podnosi kotwicę, kiedy rusza, za kim się ustawia, w jakiej odległości, z jaką prędkością. Tutaj trudność stanowiło to, że jednak nie udało się utrzymać tej stałej prędkości na całej trasie między tymi jednostkami. Ta prędkość mocno się zmieniała, była powyżej 7 węzłów, poniżej 4 węzłów. Także trzeba cały czas monitorować tą swoją pozycję w szyku, żeby gdzieś tam za daleko nie dopłynąć albo się nie oddalić.
50 lat temu, pamiętam, praktykanci, którzy przychodzą tu do studia, opowiadają o tej podróży z okazji 200-lecia Stanów Zjednoczonych, mówią, że tam na tym lotniskowcu wtedy spotykał się Gerald Ford, ówczesny prezydent, z właśnie między innymi wytypowanym z daru Pomorza przedstawicielem studentów. Tym razem takiej sytuacji nie było, prawda? Nie było takiej propozycji.
Nie było czegoś takiego. Natomiast myślę, studenci też mają świadomość historyczności tego momentu. Ja też im zaproponowałem, dwóch studentów się zgłosiło na ochotnika chcących zrobić materiał, taki dokumentalny film z tej parady, z tych przygotowań do tej parady, praktykanci Konrad Kunc i Kajetan Zaborowski. Myślę, że do końca lipca ten film powinien być gotowy. Na razie taka była rolka jednominutowa, ale mają bardzo dużo ładnych zdjęć. Oczywiście mieliśmy telewizję na pokładzie TVN, no ale takie ujęcia, jak je zrobili nasi studenci, to TVN nie zrobił, bo oni wchodzili wszędzie, wchodzili też na maszty, do góry. Poza tym fajne jest to, że to jest jednak zrobione przez samych studentów, tych praktykantów tutaj obecnych na tym pokładzie. To będzie fajna pamiątka dla nich i dla nas wszystkich za ileś lat.
Dariusz Jelonek, dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich w Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Każdego roku pewnie będziemy wspominać tą wspaniałą paradę i to, że tu byliśmy i że Dar Młodzieży się tak wspaniale zaprezentował. Także tak, będzie to na pewno bardzo ważne dla mnie też i osobiste takie święto, można powiedzieć. A też wspaniale, że to się też, tak powiem, zlewa z tym, że 4 lipca mamy jakby urodziny Daru Młodzieży, bo po raz pierwszy polska bandera została podniesiona w 1982 roku, także mamy teraz jakby dwa takie powody do świętowania jednocześnie.
Wyjątkowe urodziny mieliście też jednocześnie, można powiedzieć. Kulminacja obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych i właśnie rocznica podniesienia na Darze Młodzieży biało-czerwonej bandery.
Niesamowite przeżycie, także trwało to oczywiście kilka godzin, ale to może fajnie, bo to można było tak trochę rozłożyć te emocje, ale emocje były naprawdę duże, dużo rzeczy się wokół działo. Amerykanie naprawdę zrobili wspaniałą paradę. Mówią teraz, że to największa parada, jaka kiedykolwiek miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, także branie udziału w tak wielkim wydarzeniu na pewno jest wzruszające i dodaje takiej dużego animuszu, dużo dodatkowych sił do dalszej pracy.
Który panu się najbardziej podoba, oczywiście oprócz polskiego, żaglowiec, bo tam są różne piękne żaglowce, większe, mniejsze. Peruwiański jest, Union chyba jest, Esmeralda chilijska, prawda? Jest mnóstwo tych, niemiecki, hiszpański, słynny żaglowiec. Mógł
tak,
pan też patrzeć na nie wszystkie.
Cała plejada, oczywiście jakby gdzieś tam na czele US Coast Guard Eagle. To był, można powiedzieć, takim był tym pierwszym żaglowcem, który tą paradę rozpoczynał i rzeczywiście się nieźle prezentowali. Też to malowanie, powiedzmy, mają dosyć ciekawe. Oczywiście te wszystkie żaglowce tutaj reprezentujące jakby Amerykę Południową, jak zwykle wspaniałe, trochę inną oni tradycję mają, więc one te żaglowce trochę inaczej wyglądają, ale wszystkie się naprawdę fajnie prezentowały. No oczywiście włoski żaglowiec, Ameryko Vespucci zawsze też budzi dosyć dużo, że tak powiem, emocji, ale to wynika też powiedzmy z wieku tego żaglowca i sposobu malowania, tak? Większość żaglowców, tak jak pewnie pani widziała w paradzie, no jest jednak jakby ma biały kolor, a Ameryko Vespucci ma to tradycyjne malowanie, zresztą takie przypominające takie malowanie, jak miał Lwów zaraz na samym początku, zanim, tak powiem, postanowiliśmy go przemalować na biało, także takie biało-czarne pasy, to zawsze też fajnie wygląda z wody.
Tak, tak jak żagle zielone bodajże Aleksandra von Humboldta, prawda?
Tak jest, tym, że no niestety go tutaj nie było.
Nie było, nie było.
Z tego co wiem, będzie w Gdyni pod koniec sierpnia, także będziemy mogli go sobie podziwiać właśnie z kolei u nas.
Panie dyrektorze, a jak pan podsumuje naszych studentów, praktykantów, załogę Daru Młodzieży, którzy podczas tej parady też dali wszystko z siebie, bo to nie jest takie proste płynąć w paradzie, prawda? I przygotować się i wypłynąć, tam był szkwał w pewnym momencie, dzień przed był chyba dosyć niebezpieczny ten akwen, bo tam wszystkie żaglowce obok siebie stały.
Mamy na uwadze, że to był pierwszy rok, czyli ludzie, którzy pierwszy raz, większość z nich pierwszy raz znalazło się na Darze Młodzieży i musiało się uczyć, aczkolwiek mieli dosyć jakby długie przygotowanie, tak, bo ten rejs z Kadeksu do Stanów Zjednoczonych trochę trwał. Na szczęście mieliśmy super warunki wiatrowe, także młodzież miała szansę, że tak powiem, zapoznać się z pracą żagli, stawianiem żagli, zajmowaniem żagli i tak dalej, więc to wszystko się super, super zadziało. No i rzeczywiście można powiedzieć, że byli już w 100% przygotowani po to, żeby tu brać udział w paradzie, pisali się znakomicie, oni też byli bardzo zadowoleni z siebie, także zawsze to fajnie procentuje, jeżeli powiedzmy młodzież, którą szkolimy, jakby widzi sens tego wszystkiego i na koniec jest zadowolona. Także myślę, że to było widać też pewnie w tych ich zachowaniach, także to było też również wspaniałe.
Patent na sternika.
Gdańska Szkoła pod Żaglami to unikatowe przedsięwzięcie władz miasta Gdańska i armatora jachtu szkolnego generał Zaruski, gdańskiego ośrodka sportu wspieranego przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w Gdańsku. Młodzież zdobywa wiedzę z zakresu budowy, obsługi takielunku, podstaw nawigacji i locji oraz historii żeglarstwa czy morskich tradycji i obyczajów. W tym roku uczniowie i studenci pod wodzą kapitana Marcina Dobrowolskiego i załogi żaglowca popłynęli w kierunku Zatoki Botnickiej. Spróbujemy teraz połączyć się z kapitanem Zaruskiego, bo od wyjścia z Gdańska minął już ponad tydzień.
Dzień dobry, kłaniam się z pokładu generała Zaruskiego, obecnie przy kei tuż na północ od cieśniny Norra-Kvarken, czyli jeszcze jesteśmy na właściwej Zatoce Botnickiej po stronie szwedzkiej. Koło 800 mil morskich za nami. Rejs przebiegał w dobrych warunkach ogólnych. No niestety częściowo doświadczamy braki wiatru, które w tej części Bałtyku o tej porze roku absolutnie się zdarzają, ale mieliśmy też kilka, szczególnie ostatnich, pięknych dni żeglowania ze świeżym wiatrem. No ale był też dłuższy odcinek, szczególnie między Wyspami Alandzkimi, między portem Marienhamina, a fińskim portem Rache, który już jest na północ od cieśniny Norra-Kvarken, gdzie po prostu musieliśmy płynąć prawie 3 doby, wspierając się głównie silnikiem. Pewnym wyzwaniem tutaj na Zatoce i na Morzu Botnickim wcześniej jest to, że szczególnie po fińskiej stronie te porty są bardzo płytkie, także musimy wnikliwie oglądać księgi locji i sprawdzać informacje na mapie, bo generał Zaruski, który jest żaglowcem ze znacznym zanurzeniem, 3,24 metry, są miejsca, gdzie no, nie mieści nam się. I musieliśmy z jednego miejsca właśnie zrezygnować, ponieważ na podejściu było za płytko. Tutaj po stronie szwedzkiej jest lepiej, jest większy zapas wody pod stępką. Ustalamy tę trasę nieco na bieżąco i dzięki temu właśnie wyszedł nam ostatnio taki mały rybacki port koło miasta Rache. To podobno 4. co do wielkości w ogóle port Finlandii, według znalezionych informacji. To jest też urok takich miejsc, które są naprawdę z daleka od tego uklepanego, wydeptanego, ubitego szlaku, bo spotkaliśmy się z ogromną życzliwością gospodarza, to był w ogóle port rybacki, z małymi łódkami, dużo mniejszymi niż generał Zaruski, ale przywitano nas na kei, mogliśmy tam kupić paliwo, które musieliśmy uzupełnić, dostaliśmy dostęp do sanitariatów, był też pomost kąpielowy i można było zwiedzić tą wyspę na pieszo, tudzież wejść do gorącej fińskiej sauny, która po zaanonsowaniu zainteresowania takim spędzaniem czasu już na nas czekała. Mamy z jednej strony spory poziom umiejętności żeglarskich i to widać na pokładzie, jak robimy manewry, stawiamy żagle. I mamy też parę osób, dla których jest to pierwsza przygoda. I no też muszę z satysfakcją i radością powiedzieć, że one się dają porwać tej żeglarskiej przygodzie. W tej chwili zakończyły się już zajęcia edukacyjne na dzień dzisiejszy. Szykujemy trochę wcześniejszy lunch, żeby wszyscy się mogli posilić i popołudnie spędzamy eksplorując te ścieżki przyrodnicze. Wyprawimy się do latarni. Jest tutaj też porcik, gdzie będzie można się wykąpać w tej chłodnej, ale niezbyt zimnej wodzie, czy również skorzystać z sauny. Także wszystkie uroki tego skandynawskiego, czy nordyckiego właściwie powinienem powiedzieć, spędzania czasu na świeżym powietrzu dzisiaj będą dla nas dostępne, a o 18 ruszymy w dalszą drogę, tym razem już na południe. Następny przystanek to szwedzkie Högakusten, czyli wysokie wybrzeże, czyli jedyne fiordowe wybrzeże na Bałtyku.
Dziś w audycji to już wszystko. Kłaniam się. Anna Rębas, audycję zrealizowała Julia Baranowska. Dobranoc.
Patent na sternika.